Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
realizacja akustyczna Stefan Kotiuk.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl
Całkiem niedawno mówiłem Państwu o tym, że warto mieć wśród swoich znajomych mentora, to znaczy kogoś, kto życzliwie spojrzy na nasze teksty, kto podkreśli w nich błędy albo po prostu miejsca niepewne. To jest takie, które wprawdzie pozostają w zgodzie z zasadami pisowni i przynajmniej od tej strony nie można im niczego zarzucić, ale powodują zachwianie rytmu wiersza, wewnętrznej spójności i płynności tekstu. Słowem są klockami, które wyglądają niby tak samo, ale jednak nie pasują do układanki, jednak pochodzą z innego zbioru. Żeby wychwycić takie niuanse, trzeba być obdarzonym słuchem poetyckim albo po prostu słuchem językowym. Zakładamy, że nasz mentor taki zmysł posiada, że to człowiek nie tylko mądry, swobodnie posługujący się rozległą wiedzą teoretyczną i praktyczną, ale też, że ma to coś, co jedni zwą intuicją, a inni darem. Skoro nazywamy coś intuicją lub darem, to jasnym jest, że są to dobra trudno dostępne, deficytowe. Z jednym trzeba się urodzić, drugie otrzymać w prezencie. A my przecież chcielibyśmy mieć nie tylko takiego mentora, który wszystko wie, ale też takiego, który może nam te swoje umiejętności i wiedzę przekazać. Jak przekazać to, czego przekazać nie sposób? Ale czy rzeczywiście nie sposób? Porównajmy słuch językowy ze słuchem muzycznym, niekoniecznie z jego najbardziej cenną, ale też najbardziej osobliwą odmianą, słuchem absolutnym, bowiem słuchu absolutnego rzeczywiście nie można przekazać. Jest to zdolność, którą trzeba się urodzić. Słuch absolutny to jednak zdolność niezwykle rzadka. W społeczeństwach zachodnich słuchem doskonałym obdarzona jest mniej niż jedna osoba na 10 000. Słuch absolutny sprzyja muzycznemu geniuszowi, ale nie jest warunkiem geniuszu, ani jedynym, ani decydującym, a mówię to, mając świadomość, że słuchem absolutnym dysponowali tacy mistrzowie jak Bach, Mozart czy Beethoven. A praktycznie, może nawet bardziej przydaje się stroicielom fortepianów niż kompozytorom. Zostawmy więc zagadnienie słuchu absolutnego jako rodzaju dawnej adaptacji dostępnej nielicznym, a przywołajmy pojęcie słuchu relatywnego, którym posługują się wszyscy zdrowi ludzie. Tak jak wszyscy posiadają jakiś słuch językowy. Słuch muzyczny, słuch relatywny można kształtować. Najpierw przez wzrastanie w środowisku ludzi kochających muzykę, słuchających muzyki, a jeszcze lepiej grających na instrumentach. Później kształcić, choćby przez naukę solfeżu, który pozwala rozpoznać różnice wysokości dźwięków, ale też rozwija poczucie barwy i funkcji dźwięku, poczucie rytmu, wrażliwości na skalę dźwiękową itd. Podobnie można kształtować i kształcić słuch językowy. Dzieci, które od najmłodszych lat słuchały bajek i wierszy czytanych przez mamy i babcie, które wzrastały w kontakcie z książką, z literaturą, których rodzice czytali, a nawet uprawiali rozmaite gatunki pisarskie, z pewnością będą miały lepiej ukształtowany słuch językowy od rówieśników, którym obce były te przyjemności. Później, kiedy już same zechcą zajmować się pisaniem i trafią na mądrego doradcę, mentora, ten z pewnością im podpowie, żeby każdy napisany tekst, zanim wypuści się go w świat, odczytać na głos. Nie po to, żeby zachwycać się brzmieniem własnego głosu, ale po to, żeby wsłuchać się w brzmienie tekstu. Żeby niejako zobaczyć jego kształt akustyczny, który, jeśli nie jest idealny, doskonale demaskuje rozmaite ukryte słabości utworu. Po to wreszcie, aby, co zwykle dzieje się po latach pisania wierszy, wśród wielu rozmaitych głosów i wielu różnych rytmów rozpoznać specyfikę swojego własnego głosu i swojego własnego rytmu.
wiersze@radiogdańsk.pl
Tak, słuch jest w poezji ogromnie ważny. Melodia jest niezwykle istotnym budulcem czy płaszczyzną wiersza. Natomiast pisanie jest w tym sensie trudniejsze od komponowania muzyki, że w utworze muzycznym dźwięki nie znaczą. One same w sobie nie niosą żadnych znaczeń. Muzyka jest abstrakcyjna. To, że mamy balety, opery, to, że utwory muzyczne są tytułowane, to, że łączą się z jakimiś historiami, to jest oczywiście nadbudowa. Natomiast sam dźwięk, sama fraza muzyczna nie ma treści. Natomiast z językiem jest tak, że on brzmi, ale też znaczy. I ogromnie trudno te dwa elementy połączyć harmonijnie, stworzyć z nich spójną całość. Albo celowo rozsadzić wiersz, grając muzycznie nie na temat. To jest ogromne pole do popisu i ogromne pole do wpadek, zwłaszcza dla początkującego pisarza, poety. Jak zestroić brzmienie słów, melodię języka z tym, co się w wierszu mówi, o co w wierszu chodzi.
W metaforze.
Ewa Lipska. Ostatnie słowa. Może lepiej, że nie zdążyliśmy powiedzieć sobie tych ostatnich słów. Ostatnie słowa mogłyby nas zawieść, zbyt żywo dotyczyć tematu. Nieostrożnie zawadzić mogły o czas przyszły, przedwcześnie pogrzebać coś w nas. Mogłyby nie mieć nic do powiedzenia. Mogłyby mówić ponad wszelką miarę. Powiedzieć do nas o wiele za wszystko. Jak czynny wulkan pod tweedowym niebem. Może lepiej, że nie zdążyliśmy powiedzieć sobie tych ostatnich słów. W ostatnich słowach zamknięty jest głuszec. Głuszec, Tetrao urogallus, jest jednym z najpiękniejszych polskich ptaków. Kiedyś był cennym gatunkiem łownym, zabijany dla mięsa, ale przede wszystkim dla niezwykle cennego trofeum i doznań, jakie myśliwemu zapewniały polowania na tokach. Informuje mnie portal ekologia.pl. W Wikipedii zaś doczytuję, że to największy ptak grzebiący Europy. Ależ się ten wiersz iskrzy na obrzeżach słów. Jakże zaprasza do ich wnętrza, kusi domniemanymi, ale silnie osadzonymi w etymologii znaczeniami. Posłuchajmy. Ostatnie słowa mogłyby nas zawieść, choć oczywiste jest, że zawieść znaczy w tym przypadku tyle, co rozczarować, to gdzieś w tle pobrzmiewa nam zawodzić, a więc bezokolicznik od zawieść, które ma też swoje bardziej namacalne, fizykalne, przestrzenne znaczenie. Coś mnie zawiodło do tego lasu, moglibyśmy powiedzieć. A od zawodzić, już tak przecież blisko do zwodzić, co jeszcze bardziej przydaje zmysłowości tej frazie. Poetka pięknie bawi się tym zawodzeniem, bo kilka linijek dalej używa słowa zawadzić, które brzmi tak podobnie, choć znaczy przecież coś zupełnie innego. I znowu słowo zaprasza nas do swojego wnętrza, bo zawadzić wywołuje skojarzenie zwadzić się oraz z wadą. A dwa kroki dalej w tym samym wierszu. Przedwcześnie pogrzebać coś w nas. Mnie się chce to pogrzebać czytać zupełnie dosłownie, organicznie. Pogrzebać jak we wnętrznościach czegoś, jak w torbie, jak w urządzeniu. Pogrzebać z marnym skutkiem. Pogrzebać oznacza często nabałaganić lub popsuć. No bo cały ten wiersz jest o psuciu. O tym, jak wiele mogą popsuć w relacji dwojga ludzi nieopatrznie użyte słowa. Tytułowe ostatnie słowa. Pamiętacie państwo, że głuszec to ptak grzebiący? W kontekście frazy przedwcześnie pogrzebać coś w nas, to grzebanie może nie jest przypadkiem. Ale zostańmy przy głuszcu, bo to on mnie w tym wierszu najbardziej interesuje. To szlachetne leśne stworzenie, któremu grozi wyginięcie, jest tajemniczą ofiarą owych ostatnich słów. Jest w nich zamknięte, jak w klatce, ostatnie słowa, tak często przepełnione wyrzutem, urazem, miłością własną, jadem, zabijają w nas to, co dumne i szlachetne, ale także tajemnicze, delikatne i płochliwe jak głuszec. Ale to tylko jedna z możliwych interpretacji. Druga, którą Państwu zaproponuję, jest skrajnie odmienna. Druga interpretacja tej zaskakującej i ekstrawaganckiej metafory głuszca wyglądałaby tak. Nazwa głuszec pochodzi od głuchoty. A skąd ta głuchota? Ano stąd, że głuszec wydaje odgłos składający się z czterech części, inaczej fraz. Są to kolejno klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. Podczas szlifowania trwającego od 1 do 1,5 sekundy ptak przestaje reagować na bodźce zewnętrzne, głuchnie i stąd nazwa gatunku. Warto podkreślić, że wydając te dźwięki rozkłada wachlarzowato ogon, wyciąga głowę i stroszy skrzydła. Czy nie tak właśnie zachowują się ludzie, którzy rozstając się wypowiadają w swoją stronę ostatnie słowa? Ale może być jeszcze gorzej. Kiedy zamieniamy się nie tyle w głuszca, co w strzekota. Już wyjaśniam. Strzekot to bezpłodna krzyżówka głuszca i cietrzewia. Słyszą już Państwo, jakie znaczenia czają się w cietrzewiu? Warto zwracać uwagę na słowa, bo każde z nich może być ostatnie. Żeby nie były odgłosem strzekota, bezpłodnej krzyżówki, głuchoty i zacietrzewienia.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wiersze Roberta Pola. Przytoczę wyimki z listu autora. Dzień dobry, redaktor, tu pada imię i nazwisko, obiecał przedstawić któreś z moich utworów na antenie radiowej. Jest to dla mnie oczywiście bardzo dobra wiadomość, pisze pan Robert Pol. Nigdy nie brałem udziału w żadnych konkursach poetyckich i nie publikowałem jeszcze nigdzie swoich utworów. Starania o to rozpocząłem zaledwie 3 miesiące temu. Przesyłam 2 krótkie zbiory swoich wierszy, krótkich poematów, które stanowią dobrane utwory pod względem tematycznym. Jest wśród nich cykl 4 wierszy pod tytułem Niewidzialny latarnik, które traktuje w zasadzie jako jedną całość. Poemat, traktat filozoficzno-teologiczny, w którym wyłożyłem swoje poglądy na pewne podstawowe zagadnienia filozoficzne. 2 to esse, który jest jakby rozszerzeniem tamtego o dodatkowe wątki, ale ma podobną ogólnofilozoficzną tematykę. 3, najnowszy, pod tytułem Wieżyczki babilońskie, to wyraz moich bardziej społecznych poglądów i ocen, bliższy współczesności, odpowiadający na jej problemy i niektóre zagadnienia. Przesyłam to wszystko, aby pan redaktor wybrał to, co uzna za najodpowiedniejsze i najciekawsze. A więc, proszę Państwa, przedstawimy aż 3 wiersze z cyklu Wieżyczki babilońskie, Spacerek, Rozmowa i Odczarowanie. Posłuchajmy.
Robert Pol. Spacerek. Bóg Słońce przechadza się po wyschniętej trawie. Gdzie jesteś, bączku? A bączek leży nieruchomy między wysuszonym mleczem a ostem. Ktoś go nadepnął, zanim usechł z pragnienia. Słońce jest wielkie. Słońce jest wspaniałe. Słońce jest the best. Zapatrzeni w swojego Boga Słońce, mudżahedini obcinają główki makom na syryjskiej pustyni, a potem pędzą białymi Toyotami na spotkanie ze swoimi złudzeniami. Bóg Słońce wchodzi na strych, przeciska się przez szpary między deskami, błogosławieni, siedzący w cieniu Jego chwały. Rozmowa. Ubrany w szaty 2000-letniej tradycji i kultury, nagle poczułem się jak małpa na wybiegu. Nic już z tego nie pasuje mi do tych szklanych i bezdusznych wieżyczek babilońskich, w których wszyscy zapomnieli już o wszystkim i uniesieni w jakimś tunelu czasoprzestrzennym, w zerowej grawitacji, bez wahania nadstawiają szyję pod klingę przypadku, a może raczej przypadku, nie wiedząc, że to tylko ich sąsiad bawi się w Pana Boga. Kiedy tak patrzę na te zastane w ruchu tłumy, mam ochotę wybiec i krzyczeć. Ale czy nie byłbym wówczas jak ten szaleniec z opowieści pewnego filozofa szaleńca, próbujący ogłosić to, z czym właśnie wszyscy się już zżyli, tylko on z jakichś powodów jeszcze nie? I byłbym nawet sam gotowy w to uwierzyć, gdyby nie to, że moja wiara w tłumy się skończyła wraz z Auschwitz i Treblinką, by wierzyć bądź nie wierzyć w to, co one. Jedyne, w co mogę uwierzyć bądź nie, to to, że usłyszę od Ciebie, kiedy będziemy sam na sam ze sobą, w wielkim tłumie, ale tak, jakby nie było tłumu, odarci wówczas ze wszystkiego, co się nazywa community, porozmawiamy ze sobą szczerze. Wreszcie. Odczarowanie. Tęcza to po prostu światło odbite w kroplach deszczu. Chmury to deszcz, który jeszcze nie spadł. Cykanie świerszczy nocną porą to wstęp do kopulacji, której celem jest przedłużenie gatunku świerszcza. Te czarujące wschody i zachody słońca, pożywka dla wszystkich poetów, whiskas z nieba. Wiersz ten napisałem, bo chciałem mieć jeszcze jeden wiersz.
Najpierw zwrócę Państwa uwagę, że jak wynika z listu naszego autora, dzisiejsza publikacja antenowa jego wierszy jest absolutnym debiutem.
I bardzo się z tego cieszymy, bo debiut to udany i moim zdaniem dojrzały. Wiersze przejrzyste, ładnie zawiązane w kokardkę puenty, śmiejące się z siebie, bezpretensjonalne. Wiersz ten napisałem, bo chciałem mieć jeszcze jeden wiersz, pisze poeta i czuję się, że jest to szczere wyznanie.
Ale jeszcze chciałbym zwrócić Państwa uwagę na staranność, z jaką autor przygotował swoją publikację. Słowem, przedstawił się z jak najlepszej strony, jak ktoś, kto niemalże profesjonalnie podchodzi do zajęcia, jakim jest pisanie wierszy. Jak na debiutanta to rzecz zadziwiająca. Jaki jest zakres tematyki poruszanej przez autora w swoich nierzadko obszernych poematach? O tym powiedział już sam w liście, który na wstępie przytoczyłem. A dlaczego wybraliśmy do antenowej lektury te, a nie inne wiersze? A może po to, żeby zasygnalizować autorowi, że im prościej, tym lepiej. Że narracyjny tok wierszy, który go tak bardzo pociąga, wymaga olbrzymiej dyscypliny i sporych umiejętności, jak choćby ta, żeby nie starać się powiedzieć w jednym tekście wszystkiego, co nam w duszy gra, bo żeby napisać, jak pan to ujął, poemat, traktat filozoficzno-teologiczny i zrobić to lepiej, poetycko, ciekawie od Czesława Miłosza, to trzeba by mieć jego Miłosza doświadczenie i umiejętności. To mało prawdopodobne. Z drugiej jednak strony podejmuje pan ryzyko, a w poezji trzeba ryzykować, żeby nie nudzić się samym sobą. Ja wiem, że to bardzo ogólne uwagi, bardziej szczegółowe mógłby pan uzyskać na jakichś rzetelnych warsztatach poetyckich prowadzonych przez kogoś, komu byłby pan skłonny zaufać. Jednym słowem, potrzebny panu mentor, a wtedy wszystko stanie się prostsze. Pozdrawiamy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Nowak, Psalm Polny. Tadeusz Nowak stworzył w polskiej poezji współczesnej własny, autonomiczny świat poetycki, rozpoznawalny i charakterystyczny, choćby przez nadobecność pewnych pojęć i obrazów, przez powtarzalność wątków, do których często wraca, choć naturalnie każdy powrót jest inny. Przefiltrowany przez szósty zmysł, jakim bez wątpienia jest wyobraźnia poetycka autora obcoplemiennej ballady. W wierszu, który dzisiaj usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, arsenał nowakowych pojęć takich jak psalm, pole, zboża, trawa, jucznia, rosa, nóż, włócznia, ukrzyżowany, a to tylko pierwsza strofa, jest jego poety swoistą sygnaturą. A przecież mimo tej powtarzalności, wierszy Tadeusza Nowaka zawsze słucham z radością odkrywcy nowych światów. Lubię zanurzać się w rzeczywistości jego poezji tak, jak jako dziecko lubiłem skakiwać pod nagrzaną zimą kołdrę. I nie chodzi wcale o to ciepełko, które odnajdowałem pod kołdrą przyciskaną najpierw do kaflowego pieca. Raczej chodzi o poczucie swojskości, autentyzmu, pewnej przaśności, która przeciwstawiona zostaje wyrafinowanemu doświadczeniu świata. Wiersze Nowaka mówią się w rytmie ballady i kołysanki, a więc rytmów prostych, nieskomplikowanych, bliskich raczej doświadczeniu emocjonalnemu niż intelektualnemu poznaniu. Nie brak w nich trwogi, goryczy, cierpienia, rozmaitych opresji duchowych i fizycznych. Jednak wszystkie te trudne doświadczenia są wpisane w naturalny porządek świata i zgodnie z nim przeżywane. Zgodnie z nim, a nie przeciw niemu. To zmienia perspektywę, ale też przywraca równowagę. Wszystko jest takie, jakie jest. Poeta pisze, zboża przekwitają, świeżo skoszona trawa pachnie, rosa skrapla się na ostrzu noża, pies szczeka, konie w rzece wodę piją, głupek jest jak dziecko, zadziwiony stającym się na jego oczach światem, osłonięty od jego brudu lilią, znakiem maryjnej czystości. Posłuchajmy.
Tadeusz Nowak, Psalm Polny. Piszę psalm w polu. Przekwitają zboża i pachnie trawą skoszoną przed jutrznią. Kropla po kropli ścieka rosa z noża. Ukrzyżowany podarty jest włócznią. Tylko pies w niebo zapatrzony z budy na pewno słyszy inny świat i szczeka. Choć przez to ciało jako wiatyk chudy, prócz paru kostek nie widać człowieka. Tylko te pióra sypiące się z siana w wodę ledwie z brzegu opierzoną świadczą, że wieś się przed kimś aż do rana modliła. Pacierz osłaniając bronią. Jedynie głupek, któremu się marzy odpust i w Mircie Magdalena Święta, tuli jak dawniej łeb do końskiej twarzy, szepcząc: o bieda moja niepojęta. Pisze psalm w polu. Schnie na słońcu siano i konie wodę stojąc w rzece piją. Już teraz we wsi nikogo nie zranią głupek i psalm mój zasłania się lilią. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.